Dzień dobry, witam Państwa wszystkich. Ja reprezentuję tutaj drugie liceum i przyprowadziłam drużynę pierścienia, która mnie wesprze w tym przedsięwzięciu i której bardzo dziękuję za to, że zechcieli też mi pomóc i wystąpić tutaj przed Państwem. Będziemy mówić o Juliuszu Słowackim. Wykład zatytułowany jest Wielka Przestrzeń, dlatego że to, co nas w Słowackim urzekło, czy mnie, to właśnie jego wielowymiarowość. Juliusz Słowacki przychodzi na świat, kiedy Adam Mickiewicz ma już 11 lat, ale Zygmunt Krasiński urodzi się dopiero za 3 lata. W przeciwieństwie do Mickiewicza, Słowacki pozostał całe życie kawalerem.
Tak, co my to mamy dzisiaj? Wytłumaczyć i objaśnić uczniom, dlaczego Słowacki wzbudza w nas miłość i zachwyt. Panowie, a zatem ja wyrecytuję wam swoją lekcję, a potem wy z kolei wyrecytujecie mi swoją.
Cicho!
A zatem, dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? Dlaczego płaczemy z poetą, czytając ten cudny, harfowy poemat w Szwajcarii? Dlaczego, gdy słuchamy heroicznych, spiżowych strof Króla Ducha, wzbiera w nas i porywa? I dlaczego nie możemy oderwać się od cudów i czarów balladyny, a kiedy znowu skargi Lili Wenedy zadźwięczą, serce rozdziera się nam na kawały i gotowiśmy lecieć, pędzić na ratunek nieszczęsnemu królowi? Dlaczego? Dlatego, panowie, że Słowacki wielkim poetą był. Dlaczego? Pałkiewicz. No, Pałkiewicz. Niech Pałkiewicz powtórzy, dlaczego. No, Pałkiewicz. No dlaczego? Zachwyt i poryw, i miłość, i lecieć, pędzić, płaczemy. No, Pałkiewicz, dlaczego?
Dlatego, że wielkim poetą był.
Wielkim poetą był. Zapamiętajcie to sobie, bo ważne. Wielkim był poetą. Wielkim poetą był. Wieszczem był. Wieszczył. Nieodzowne słowo. Cinkiewicz, proszę powtórzyć. Wieszczem był.
Wieszczem był.
Nie ucich. Nie robię przecież, ja wam to tłumaczę zupełnie spokojnie. Wbijcie to sobie dobrze do głowy. A więc jeszcze raz powtórzę, proszę panów. Wielki poeta Juliusz Słowacki. Wielki poeta. Kochamy Juliusza Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą. Proszę zapisać.
Słynna scena powieści Gombrowicza z 1937 roku weszła już dzisiaj do kanonu humanistyki. Budzi we mnie tylko jedno zastrzeżenie. Słowacki moim zdaniem wielkim poetą nie był, Słowacki wielkim poetą jest. Chciałabym dziś pokazać razem z młodzieżą polskiego romantyka w formacie, który nazwaliśmy 3D. Nie tylko literackim, ale także scenicznym, malarskim, muzycznym, komiksowym, a nawet komicznym. Mnie Słowacki zachwyca i mam nadzieję, że słuchaczy zachwyci także na nowo, przynajmniej trochę. To, co Państwu zaprezentujemy, nie będzie streszczeniem biografii poety, raczej kolażem, impresją na temat najciekawszych elementów jego twórczości i także odbioru jego twórczości dzisiaj. Czyż nie jest zachwycający Słowacki na tym portrecie? Tu jako Amorek, według portretu z 1814 roku, jest to portret zamówiony przez rodziców. Przedstawia po piersie prawie 5-letniego chłopca z atrybutami Amora, łukiem i delikatnie zarysowanymi skrzydłami. Wzrok widza przyciąga mądre, ciekawe spojrzenie chłopca o dużych czarnych oczach i kręconych ciemnych włosach. Matka poety, Salomea Słowacka, uważała, że portret ten dobrze oddaje podobieństwo jej syna, to też zdobił on salon w Krzemieńcu, miejscu urodzin poety. Bez urazy, ale żaden z polskich romantyków nie miał takiego spojrzenia jak Słowacki. Wiele osób podkreślało niezwykłe oczy poety. Jak powiada Cycero, oculus animi index, czyli oko to okno serca. mówiono o oczach Słowackiego. Na inne części twarzy można nałożyć maskę, na oczy nie można. Malując jego portret, dostrzegłem w spojrzeniu całą potęgę widzenia. Edward Odyniec pisał, że były duże, czarne, pałające, o intensywnym wyrazie, patrzące przenikliwie w dal. Przyjaciel z ostatnich lat życia poety, Corneli Statler, twierdził, że jego oczy niezwykle żywe czyniły go kimś niezwykłym, że patrzył właśnie w jakąś daleką przestrzeń. Ten portret, który tutaj Państwo widzą, powstał w 1838 roku i jest chyba najbardziej znanym portretem Słowackiego, tak zwany Słowacki popularny. Miał wówczas 29 lat. Wizerunek przedstawia po piersie poety. Szczupła, pociągła twarz o charakterystycznych, ogromnych oczach, długim, prostym nosie z ostrymi wąsikami nad ładnie zarysowanymi ustami. Szlachetne czoło, głowa okolona ciemnymi włosami. Również i tu Słowacki nie patrzy wprost. Ubrany jest w białą koszulę z rozchylonym dużym kołnierzem, który przeszedł do historii jako kołnierz a la Słowacki. Oczy Juliusz Słowacki miał po matce, Salomei, jak mam nadzieję widać na tym portrecie matki poety. Nie zawsze przedstawiany był w sposób poważny. I dawni, i współcześni portreciści tworzyli także karykatury Słowackiego, oparte często na jego motywie konfliktu z Adamem Mickiewiczem. Tutaj widzimy pierwszy. Kolejne nawiązują też częściowo do słabego zdrowia Juliusza Słowackiego, którego tutaj Adam Mickiewicz podtrzymuje. Czasem były oparte na charakterystycznych cechach wyglądu samego poety, czyli wątła budowa ciała, kołnierz a la Słowacki, ciemne włosy i wąsik. Kolejną przestrzenią, którą chciałabym pokazać w twórczości Słowackiego, jest przestrzeń geograficzna. Opisuje ją poeta nie tylko w trakcie podróży. Bohaterowie Słowackiego pojawiają się bardzo często w plenerach, otwartych przestrzeniach, i patrzą na świat z góry, snując refleksje o życiu, niestety dość smutne. Tu widzimy współczesny Paryż, widziany z góry cmentarza Père Lachaise i chcielibyśmy zaprezentować odniesienie do twórczości Słowackiego, który myślę, że podobnie postrzegał miasto, ponieważ to jest ta stara część miasta.
Nic nie widziałem piękniejszego w tym rodzaju. Za miastem wzgórze bardzo rozległe. We środku, na górze jest mała kaplica. Stamtąd wzrok po murawie z wierzchołków cyprysowych utworzonej spada w dół i z dala w dymie błękitnym pokazuje się cały Paryż ze swoimi gmachami. Nad nim, gdy byłem, zachodziło słońce. Patrz, przy zachodzie, jak sekwany łona, powstają gmachy połamanym składem, jak jedne drugim wchodzą na ramiona, gdzieniegdzie ulic przeświecone śladem. Gmachy skręconym wydają się gadem, zębatą duchów łuską się na jeża, a tam, czy żądło oślenione jadem, czy słońca promień, czy spisa rycerza, wysoko strzela blaskiem ozłocona wieża.
Kolejne ujęcie widziane z góry jest to chyba najsłynniejszy dla uczniów widok ze szczytu Mont Blanc w Kordianie Juliusza Słowackiego.
Mont Blanc, po włosku Monte Bianco, Biała Góra, 4808 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt Alp i Europy, zdobyty po raz pierwszy 8 sierpnia 1786 roku. Mickiewiczowski Konrad tylko wyobrażał sobie, że leci ponad ziemią, a Kordian po prostu stoi na szczycie Mont Blanc. Tu szczyt. Lękam się spojrzeć w przepaść świata ciemną. Spojrzę. Ach, pod stopami niebo i nad głową. Niebo. Zamknięty jestem w kulę kryształową. Gdyby ta igła lodu popłynęła ze mną, wyżej, aż w niebo. Nie czułbym, że płynę. Są czarne skrzydła myśli, nad światem rozwinę. Ciszej, słuchajmy, o te lody się ociera. Modlitwa ludzka, po tych lodach droga, myślą płynącym do Boga.
Kolejne ujęcie z góry, to również w Kordianie, świat widziany ze skał Dover. Kolejne ujęcie z góry. To świat widziany z Karpat w scenie przygotowanie do dramatu Kordian.
W scenie przygotowanie do dramatu Kordian mamy Karpaty, gdzie diabły zapowiadają wiek XIX. Obejmując przestrzeń przyszłości, z góry widać lepiej, ale niestety samo zło. Filozofy głęboko myśleli, aż nad ciemną przepaścią zawiśli. Obudzili się przepaść spojrzeli i zawołali: ciemno, ciemno, ciemno. To hosanna dla nas, szatanów. Widać również ulotność ludzkiego życia. Widać, że ziemia to tylko plama na nieskończoności błękicie.
Kolejna piękna, wielka przestrzeń, tym razem akwatyczna, to Jezioro Genewskie u podnóża Alp, widok z góry. Usłyszymy fragment poematu w Szwajcarii.
Nim dusza ze snu obudzona krzyknie, upadnie w przepaść, w tęczę i w kaskadę. I roztopi się, i zgaśnie, i zniknie. Bom z duchy prawie zaczynał się bratać, chodzić po wodach i po niebie latać. Gdym z góry spojrzał na dolinę naszą, ziemia smutniejsza, błękitniejsze wody, zabite śmierci ćwiekiem okiennice. Wszystko zaczęło mnie straszyć i smucić. Jeziora czarne, głazy, śniegi, chmury, girlandy z orłów na błękitnym lodzie. Słońce czerwone jak krew o zachodzie.
Ten spokój, którego tutaj nie słyszeliśmy i którego brakuje bohaterom utworów poety, bije natomiast ze szkiców Juliusza Słowackiego, który był też rysownikiem i podróżując przez kilkanaście miesięcy po Europie i Bliskim Wschodzie utrwalił to w swoich rysunkach. Tu widzimy rysunek z podróży do Ziemi Świętej i Egiptu do Neapolu i tutaj rysunek Słowackiego nad Nilem. Kolejną przestrzenią w życiu i twórczości Słowackiego jest przestrzeń metafizyczna. Pogłębiona duchowość, szeroko rozumiana, to jedna z najważniejszych cech romantyzmu. W twórczości Słowackiego jej wyrazem jest chyba jeden z najtrudniejszych utworów, poemat historiozoficzny Król Duch. Oczywiście nie chodzi tu o takie duchy jak te, tylko bardziej o takie jak te. Usłyszymy fragment Króla Ducha.
Duch wyłania się z absolutu i dąży do doskonalenia formy przez pracę, by ostatecznie znów zjednoczyć się z absolutem. Celem tej pracy jest dojście do samowiedzy, rozumianej tu podobnie jak samopoznanie w gnozie. Absolut realizuje się i zdobywa wiedzę o sobie samym. Gdy nastanie czas Królestwa Bożego, wszystkie duchy zostaną przez ogień oczyszczone z formy i trafią ponownie do absolutu. Zdarzenie to utożsamiane jest ze zbawieniem. Zło to jedynie stan przejściowy, prowadzący do doskonałości. Choć duch jest bytem, który popada czasem w stan rozleniwienia, prędzej czy później przezwycięży formę. Cierpienia ducha prowadzą go do coraz wyższych i doskonalszych form.
Następną przestrzenią, którą chcielibyśmy zaprezentować, właściwie dwiema, jest przestrzeń literacka i muzyczna. Pozwolą Państwo, że w związku z tym skupię się na chyba najbardziej znanym tutaj obecnym, bo także uczniom, utworze Juliusza Słowackiego. Myślę o dramacie Balladyna. Utwór, jak się okazuje, nieustannie aktualny i uniwersalny, tak, że twórcy współcześni przekształcają go na różne sposoby, w różnych przestrzeniach sztuki i w różnych wymiarach. Dla przypomnienia jednak pozwolimy sobie krótkie streszczenie utworu zaprezentować.
Balladyna i Alina to siostry mieszkające wraz z matką w ubogiej chacie w lesie. Nimfa, królowa jeziora Goplana, zakochana w kochanku Balladyny, Grabcu, przez swoją zazdrość miesza się w ludzkie sprawy i gmatwa ich losy. Do chaty sióstr przyjeżdża bogaty książę Kirkor, wiedziony tam przez sługę Goplany Skierkę. Goplana ma nadzieję, że Kirkor zakocha się w Balladynie, a wtedy grabiec zostanie tylko dla niej. Jednak jej sługa, Skierka, sprawia, że książę zakochuje się w obu siostrach. Żeby zdobyć męża, dziewczęta współzawodniczą w zbieraniu malin. Ta z sióstr, która pierwsza zbierze pełny dzbanek, ma wziąć Kirkora za męża. Gdy okazuje się, że Alina wygrywa, Balladyna zabija ją nożem. Jedynym świadkiem tej zbrodni jest grabiec, przemieniony przez Goplanę w płaczącą wierzbę. W domu Balladyna tłumaczy nieobecność swojej siostry tym, iż Alina uciekła z kochankiem. O zbrodni przypomina balladynie krwawa plama na czole, nie dająca się zmyć, oraz dręczące ją koszmary i wyrzuty sumienia. Ciało Aliny odnajduje pasterz Filon i zakochuje się w martwej dziewczynie. Tuż po ślubie Kirkor wyjeżdża. Między balladyną a Fon Kostrynem, rycerzem Kirkora, nawiązuje się romans. Wspólnie zabijają posłańca od księcia, stając się wspólnikami w zbrodni. Balladyna wypiera się swej matki i każe wygnać ją z pałacu. Popada w obłęd. Słyszy głosy zza światów. Ukazuje się jej duch Aliny. Balladyna zabija grabca. W bitwie Fon Kostryn pokonuje wojska Kirkora, zaś sam Kirkor ginie na polu walki. Po bitwie Balladyna pozbywa się Fon Kostryna, podając mu kawałek chleba ukrojony zatrutym nożem. Wkrótce Kostryn umiera w męczarniach, przed śmiercią ostrzegając przed rządami Balladyny. Balladyna zostaje królową. Musi wydać wyroki dla zabójcy Fon Kostryna, Aliny i wyrodnej córki, która wyparła się swojej matki i wygnała ją z zamku w trakcie burzy. Zmuszona przez kanclerza do wydania wyroku, orzeka 3 kary śmierci. Ten potrójny wyrok na Balladynie wymierza sam Bóg. Uderza piorunem, zabijając ją.
Historia ta stała się inspiracją dla jednego z twórców współczesnej animacji, którą zobaczymy w 3-częściowym komiksie Goplana. Już 20 lat po śmierci Słowackiego w 1869 roku powstała opera Władysława Żeleńskiego Goplana, która jest właściwie powtarzalna, wznawiana aż do dziś. Najnowszy spektakl miał miejsce w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w 2016 roku. To przedstawienie zdobyło w 2017 roku operowego Oscara International Opera Awards w kategorii Dzieło odkryte na nowo. Zobaczą Państwo jeden fragment tego wspaniałego spektaklu. To będzie pieśń Grabca z Goplaną, Chochlikiem i Iskierką.
Tam pod lasem, tam pod borem moja dziewczyna, gdy się ciemni nad wieczorem, już mnie wspomina. Ziolek cały sianko dawie, aż się zmorduje. Potem piosko dziewczę zwabie, niech pocałuje. Swego ta nie pójdę do szala. Nie, czas już na świego ta nie pójdę do szala. A gdy dzionek zajaśnieje, przysiano rzęsi. Ta spogląda, ta się śmieje, wabi i nęci. Hej dziewczęta, hej z daleka, nie chcę was więcej. Ta, co wesko na mnie czeka, kocha go więcej.
Balladynę można parafrazować także w sposób żartobliwy. Uczynił to Jeremi Przybora w musicalu Balladyna z 1968 roku. Zobaczymy fragment Śmierć Kostryna.
Taka godzina, że przyszła pora na pona Kostryna. No, pan Kostrynie, rozstaniemy dziś się, boś niepotrzebny mi już, Adonisie. Masz zimne rączki i wzrok dziwnie lepki. Za bardzo władzę lubisz i przylepki. Przylepką chlebka podzielę się chętnie, bo ją zatrułam dosyć umiejętnie, a władzą z tobą nie będę się dzielić. Się koronując, najbliższej niedzieli.
Bije dzwon, bije dzwon. Już czas wykonać ten kolejny zgon. Miast na tron paszą won. Ten dzwon wyprawia mnie do innych stron. Jadł ciut ich kaput i zamiast w górę jedzie się pod spód. Na aut, na aut, balladyny mnie wykopał but. Strzeż się łap, chytrych bab, bo jak nie umiesz, to jest durny cap. Teraz za późno na poprawianie w zgasłym ogniu szczap. Kurze piej, wichrze wiej, ty niebo chmurz się, błyskaj, grzmi i lej. Życzę tej babie zlej likwidacji takiej jak i mej.
Kolejna przestrzeń to przestrzeń malarska, która jest wielkim interpretacyjnie tematem, szczególnie właśnie motywów dramatu Balladyna. Ponieważ była już mowa o Goplanie, tym razem zobaczymy Alinę i Balladynę. Alinę aż dwa razy malował Leon Wyczółkowski i za każdym razem jako trupa. Skupimy się, to jest właśnie pierwszą wersję obrazu namalował w 1879 roku na tle plastycznych wyobrażeń bohaterki dramatu. Alina Wyczółkowskiego zaskakuje tutaj swoją dziecięcością. Właściwie wygląda właśnie jak dziecko, najwyżej na 10, na 12 lat. Pozostaje to jednak w związku z opisem Słowackiego, który do przedstawienia młodszej siostry wprowadza zdrobnienia, jakby była zupełnie niedojrzałą dziewczynką. Alina, cytuję, uwija się wśród malin, przyśpiewując sobie wesoło, rozmawia z trawką, z kwiatami, a potkawszy się z siostrą, pustuje i chichocze się. Koniec cytatu. Rozgadawszy się, i tu kolejny cytat, brzęczy jak pszczółka. W końcu jej swoboda, wesołość, wszystko przyprowadza balladynę do wściekłości. Ona nie dla malin zabija ją, ale że nie może jej znieść. Leżące ukosem w głąb kompozycji ciało na obrazie Wyczółkowskiego powtarza akademicki układ postaci ludzkich, którymi zagospodarowywano często pierwszy plan wielofigurowych płócien historycznych. Usytuowanie wyraźniej niż zamarła w geście chwytania lewa dłoń dziewczyny upewnia nas, że mamy do czynienia z trupem. Może nawet z trupem zapowiadającym upiora balladyny, bo dziecko w tej roli będzie bardziej upiorne niż dorosły. Widz niejako natyka się na ciało, które zostaje wydobyte z mroku nienaturalnym, niemal punktowym światłem. Zostaje zaatakowany widokiem głowy, która znajduje się tuż pod jego stopami na pierwszym planie. Dopiero później dostrzega się resztę, czerwone plamki maków, kwiatów Demeter, których łodygi tkwią w martwej dłoni Aliny, jak zakazany narcyz zerwany przez Persefonę. Proces integrowania Aliny z przyrodą, zanurzenia w żywiole, z którego wystają jeszcze tylko głowa i dłonie, można odczytać jako przejście dziewczyny przez śmierć do natury, której prawa pogwałciła jej siostra. Tutaj z kolei widzimy obraz Wojciecha Gersona, balladyna, namalowany na początku 1900 roku. To o nim tylko krótko. W centrum balladyna, po lewej stronie duch Aliny i po prawej stronie duch matki. Kolejna przestrzeń, to już zbliżając się do końca życia poety, który żył 40 lat i zmarł na nieuleczalną wówczas chorobę gruźlicę, to najpierw emigracja po powstaniu listopadowym, do której był zmuszony jako zaangażowany w nieudane, jak wiemy, powstanie listopadowe. Świadkiem odchodzenia Juliusza Słowackiego w 1948 roku, kiedy już był ciężko chory, był między innymi tzw. czwarty wieszcz Cyprian Kamil Norwid, wówczas 28-letni. Relacje z tej wizyty przedstawił nam w utworze Czarne kwiaty.
Ten inny dzień w następnym tygodniu wypadł, ale już to o rannej godzinie było i było to tak, że wszedłszy pierwszy widziałem ciało zimne Juliusza, bo w nocy poprzedniej sakramentami opatrzony, list od matki swej, nadeszły właśnie w chwili skonania. Odczytawszy, zasnął śmiercią i to w niewidzialny świat odszedł. Mało piękniejszych twarzy umarłego widzi się, jako była twarz Słowackiego, rysująca się białym swym profilem na spłowiałym dywanie ciemnym. Coś z historii Polski przedstawiającym, który łoże od ściany dzielił, ptaszki zlatywały na niepielęgnowane doniczki z kwiatami, krzątano się około pogrzebu, a pogrzeb ten, jaki był, to różnie opisali.
Pierwsze miejsce swojego spoczynku znalazł Słowacki na cmentarzu w Montmartre, to jest właśnie ten grób poety, ale już wówczas zaczęły się starania o sprowadzenie szczątków wieszcza do kraju i pochowania ich na Wawelu. Ten pogrzeb nastąpił 28 czerwca. Poeta został pochowany w krypcie na Wawelu obok krypty Adama Mickiewicza. Tutaj pokażemy krótko drogę, jak to wyglądało. Najpierw oczywiście przed kościołem świętej Magdaleny w Paryżu. W każdym miejscu, gdzie przejeżdżała trumna Słowackiego, oczywiście tłumy ludzi, czyli wyprowadzenie, wyjazd z Paryża. Następnie, żeby tak trochę taki paradoks, wracał Słowacki do kraju statkiem Mickiewicz. I tu właśnie mamy trumnę ze statkiem, w asyście marynarzy trumnę. Tutaj również w asyście innych statków. Tutaj powitanie w Krakowie, wyprowadzenie na brzeg i utworzenie konduktu pogrzebowego. Część drogi oczywiście też przebiegała koleją i tutaj mamy fragment, po raz kolejny tłumy ludzi. To na Barbakanie czuwanie nocne, trumna wystawiona wtedy w tę noc, poprzedzającą pogrzeb, hołd poecie złożyło w krakowskim Barbakanie około 140 tysięcy osób. Utworzenie konduktu pogrzebowego. I tutaj mamy ostatnie miejsce już spoczynku. Juliusz Słowacki w krypcie wieszczów na Wawelu. Na okoliczność pochówku ponownego Juliusza Słowackiego Julian Tuwim napisał wiersz, który usłyszymy, pogrzeb Słowackiego.
Witaj, trumno wąziutka. Co tam stuka w popiele? Czaszka, wyschłe piszczele. Paryskiej ziemi grudka, nie wiem co, ale niewiele. Dzień dobry, biedny aniele. Biją dzwony i działa, zmurszałym szczątkom ciała. Kłaniają się ministrowie, kroczą persony przednie. Ulica patrzy i słucha. Wiozą ci, ach, Krakowie, wiozą ci króla ducha. Prezydent mówi i blednie. Marszałek mówi i blednie. Sztandar śnieżnie i krwawo okrył cię prochu. Daremnie. A co się stało? Co było? Szczupły brunecik. Syn sali. I nagle ogień. Idea. Polska, on. Salomea. I już się wszechświat pali. Sam płonie w nim. Spalił się, spalił. Spalonego grzebali. Syna twojego. Sali.
To nie jedyny hołd złożony poecie. Kraków uczcił poetę przepięknym teatrem, jednym chyba z najpiękniejszych teatrów w Polsce. To jest Teatr Juliusza Słowackiego w Krakowie, widziany z zewnątrz, ale także i wewnątrz. Przepiękny teatr ze słynną kurtyną, która sama w sobie jest dziełem sztuki. Juliusz Słowacki to dla mnie właśnie wielka przestrzeń literatury, krajobrazu, ducha, wyobraźni. To poeta wielowymiarowy. W jego tekstach jest muzyka, metafizyka, świat brzydki i świat piękny. Żaden z nich wydaje się nie mieć granic. Żaden nie jest skończony, co otwiera przed czytającymi nieograniczone możliwości. Poznając jego utwory oraz teksty kultury inspirowane jego twórczością, czuję się trochę jak w przestrzeni Matrixa, nieskończonej, wielopoziomowej, otwartej, tajemniczej i pociągającej. Warto przeżyć tę przygodę i zmieniać się na chwilę ze zjadacza chleba w anioła. Na koniec usłyszymy fragment wiersza Testament mój Juliusza Słowackiego. W tle zobaczymy jeden z niewielu, co zaskakujące, pomników poety we Wrocławiu.
Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny. Dziś was zrzucam i dalej idę w cień, z duchami. A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani dla mojej lutni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica i będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, żem dla ojczyzny starał moje lata młode. A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie. A gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi iść? Taką obojętność, jak ja mieć dla świata? Być sternikiem duchami napełnionej łodzi. I tak cicho odlecieć, jak duch, gdy odlata? Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic, tylko czoło zdobi. Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was zjadacze chleba aniołów przerobi.
Dziękujemy.